Magdalena Gołaszewska, witam Państwa serdecznie w Polskim Radiu Białystok. Przed nami szlachetne zdrowie. Nasze oczy zostały podobno stworzone do patrzenia w dal, tymczasem najczęściej eksploatujemy je, patrząc tak bardzo blisko. Jak zachować sokoli wzrok od dzieciństwa aż do późnej starości? Co służy naszym oczom, a co im szkodzi? O tym porozmawiamy z naszym gościem, dr Andrzej Mikita, okulista.
Bardzo miło, dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, to jak to jest z naszymi oczami? Rzeczywiście są stworzone do patrzenia w dal, gdzieś w daleką perspektywę, a my spędzamy życie przed komputerem?
Jest na pewno w tym pewna racja, aczkolwiek nie do końca jestem przekonany, że zostaliśmy stworzeni tylko do pewnych czynności w życiu. Aktualnie nasze życie polega na pracy w zasięgu wyciągniętych dłoni. Wyobraźmy sobie codzienny nasz dzień pracy. On polega na tym, że siadamy na fotelu, włączamy komputer i patrzymy. Wszystko, co jest nam potrzebne do życia, znajduje się w zasięgu wyciągniętych rąk. To oznacza oczywiście, że musimy koncentrować się bardziej na przedmiotach znajdujących się w bliskiej odległości, co pozbawia nas szansy na sprawne widzenie. Aktualnie okuliści rozważają taką kwestię postępu krótkowzroczności wśród młodego społeczeństwa. Obserwujemy epidemię krótkowzroczności, która prowadzi do potrzeby stosowania stałej korekcji okularowej. I analizując pewne czynniki ryzyka, dochodzimy do wniosku, że większość z nich sprowadza się do skracania odległości roboczej, czyli odległości, które są niezbędne do sprawnego funkcjonowania. Tak na przykład młode pokolenie uczy się, że poranek otwieramy z komórką. Pierwsza rzecz, jaką obserwuje młody człowiek słyszący własny budzik, to jest telefon komórkowy, żeby spojrzeć, czy godzina jest właściwa do wstania. Później przegląd szybkich informacji, zmierzamy do łazienki, tu poobserwujemy własną twarz bliskiej odległości. Jakaś rozmowa z rodzicami przerwana patrzeniem na ekran telefonu, czy przypadkiem wszystkie wiadomości zostały odczytane. Myk do szkoły, tam wszystko odbywa się z książką. Co jakiś czas odrywamy wzrok patrząc na ekran tablicy. Natomiast jakby nasze życie zaczyna przypominać życie osoby w bardzo ograniczonej przestrzeni. Tworzymy wokół siebie taką bańkę, w której nasz wzrok funkcjonuje całkiem dobrze. Z tego powodu coraz częściej jako okuliści apelujemy do tego, żeby wyjść poza zamknięte pomieszczenia, mniej korzystać z urządzeń elektronicznych, częściej doświadczać przyjemności czytania na podwórku albo korzystać aktywnie ze wzroku, choćby doświadczając uroków naszej jesieni.
Tak, żeby dać oczom przestrzeń.
Odpocząć.
Dać oczom przestrzeń, dać im odpocząć. Widać z tego, co pan doktor mówi, że te czynniki, okoliczności życia, w których funkcjonujemy, wpływają bardzo na to, co się dzieje z naszym wzrokiem. Jakie są takie czynniki, które decydują o tym, czy my widzimy dobrze, czy coś złego się ze wzrokiem dzieje?
Trudno to ustalić, natomiast gęsto bierze się obserwację wynikającą z tego przez porównanie, jak dostrzegamy oznaki pogorszenia widzenia. W otoczeniu, jeżeli mamy osoby podróżujące wspólnie, to przedmioty takie jak znaki drogowe bywają rozpoznawane przez część osób z większej odległości, przez część mniejszej odległości. Główna informacja, czy podstawowa informacja, jaką na przykład rodzice dziecka przychodzą do okulisty, to jest wiadomość o tym, że dziecko nie rozpoznaje znaków z bliskich odległości, które dostrzegają rodzice. Albo, że w szkole pojawił się sygnał, że dziecko musi ściągać od kolegi, jeżeli siedzi w dalszej ławce.
Bo nie widzi tablicy.
Spotkanie na przykład z pielęgniarką środowiskową, która bada ostrość wzroku, jest również takim sygnałem do tego, że powinniśmy udać się do lekarza, jeżeli coś jest nie tak. To jest jedna rzecz. Druga sprawa to umiejętność postrzegania barw, która też odróżnia pewne schorzenia wśród innych. Tak samo pewien komfort widzenia albo wrażliwość na czynniki zewnętrzne, jak choćby uzawienie bądź uczucie suchości, też pozwala nam z grubsza oszacować, jaki rodzaj problemów jest. Mhm. Czyli jeżeli dostrzeżemy kłopoty ze spadkiem ostrości wzroku, z zamazywaniem się obrazu, z dolegliwości o typie bólu pieczenia oczu czy nadmiernego uzawienia, to są wszystkie sygnały, które powinny budzić niepokój i skierować nas do okulistów. I tak robiono badania w Stanach Zjednoczonych, gdzie oceniano, jak postępuje się, czy jak postrzega się tego typu problemy. I okazało się, że w grupie respondentów ponad 60% ludzi zgłaszało takie dolegliwości. Spośród nich tylko co piąta osoba udała się do specjalisty. Czyli w większości radzimy sobie sami, bagatelizując ten problem.
Mówimy, że przejdzie, to nie jest nic takiego ważnego, istotnego, możemy z tym
dokładnie
żyć.
Dokładnie. Okuliści jako tacy myślą w innych kategoriach. Jeżeli problem jest uporczywy i utrzymuje się nie jeden dzień, ale kilka dni, tygodnie, to jest to sygnał, żebyśmy udali się do lekarza. Jeżeli problem dotyczy spadku ostrości wzroku i ma charakter postępujący, jeżeli towarzyszą temu bóle, to starajmy się znaleźć szybszą metodę dostania się do specjalisty.
Ja przeczytałam takie zdanie, które też dało mi do myślenia, że nasze oczy potrzebują trzech rzeczy. Odpowiedniej diety, treningu i regularnych przeglądów. Czyli rozumiem, że wizyt u okulisty.
Tak, bezwzględnie. W tej chwili uważa się, że dzieci w wieku przedszkolnym powinny choć raz odwiedzić okulistę, a przynajmniej odwiedzić...
Czyli nawet jeśli nic się nie dzieje.
Nawet odwiedzić. Jeżeli nic się nie dzieje, to dzieci, które zamierzają iść do szkoły, powinny być badane przez lekarza okulistę, a jeżeli nie, to przez przynajmniej optometrystę, który będzie w stanie ustalić, czy mamy do czynienia z jakąś wadą wzroku. Później oczywiście zależnie od potrzeb i obserwacji, nie jest to przymus. Pierwsze konkretne badanie okulistyczne powinno się odbyć u osoby dobrze widzącej, nie mającej żadnych problemów w wieku 40 lat. To jest sygnał, którym możemy jako okuliści zadziałać i ustalić na przykład, czy dana osoba nie jest obciążona chorobami ogólnoustrojowymi, mającymi swoją prezentację w badaniu okulistycznym. Czy będzie to naciśnienie tętnicze, czy cukrzyca. W tym przypadku okulista może być pomocny w ustaleniu rozpoznania i wdrożeniu właściwego leczenia, bo da sygnał, żeby pójść do innego specjalisty. A po 50 roku życia to już niestety co 2 lata trzeba odwiedzać okulistę.
Regularne wizyty. Dokładnie. Zastanawiała mnie też dieta, bo ostatnio znajdujemy sporo informacji na ten temat. Czy można karmić oczy zdrowo? One są wrażliwe na to, co jemy?
Ja myślę, że tak. Dużo mówi się o suplementach diety, które z perspektywy lekarza okulisty albo lekarza zajmującego się problematyką chorób zwyrodnieniowych gałki ocznej, winny być traktowany z pewnym dystansem, ponieważ to my tak naprawdę powinniśmy decydować o tym, co wprowadzamy do własnego jako pokarm, a nie uzupełniać niedobory, jeżeli mamy pełny dostęp do substancji mających właściwości terapeutyczne, choćby na przykład zielone warzywa, jak szpinak, jarmuż. Musimy polubić te warzywa, bo one są źródłem na przykład barwników wzrokowych niezbędnych dla organizmu. To one zawierają dokładnie zbilansowany skład. Na przykład dużo mówi się o luteinie, która jest niezbędna do prawidłowości postrzegania. Jest jeszcze zaaksantyna, jeden z barwników i dwa kolejne. Natomiast ważne jest nie ilość tej luteiny, bo ona nie zostanie w pełni przyswojona przez organizm i wykorzystana w taki nadmierny sposób, więc reklama mówiąca o tym, że jest to produkt zawierający najwięcej luteiny spośród innych, jest niewłaściwa. Ona nigdy ta ilość nie zostanie przetworzona na potrzeby naszego zdrowego wzroku.
To też przykłady, kiedy my się trochę nabieramy niestety
dokładnie,
na reklamę.
Dokładnie. Ulegamy presji, ponieważ jedna tabletka zawsze zastąpi potrzebę, nie wiem, przygotowania sobie bogatego w składniki odżywcze pokarmu na przykład w trakcie.
Jaką dietę lubią oczy? Co powinno być na naszym talerzu?
Bezwzględnie codziennie trzeba spożyć przynajmniej 100 gramów zielonych warzyw. Jest to coś, co jeżeli nie mamy innych sposobów przyjmowania produktów uzupełniających niedobory, ponieważ barwniki wzrokowe, czyli luteina i zaaksantyna, dostarczane są tylko z zewnątrz. Nie ma innego sposobu, żeby dostarczyć organizmowi. Z tego powodu spożywanie szpinaku, jarmużu, jakiejś sałaty na pewno uzupełni niedobory i wymagania dotyczące naszego organizmu.
Czytam o witaminie C, w ogóle o całej grupie witamin, o kwasach omega 3. Cynk, selen też pierwiastki.
Dokładnie, mikroelementy możemy dostarczyć w różny sposób. W większości zbilansowanym pokarmie znajdują się właściwe. Nie przesadzajmy z witaminą C. Ostatnio dużo jest informacji na temat toksycznego działania dużych dawek witaminy C. I nie myślę tutaj o rewelacjach dotyczących leczenia dzieci, którym odmawia się stosowania antybiotyków. Natomiast często spotykamy się z informacjami o hepatotoksycznym działaniu dużych stężeń witaminy C, zwłaszcza tej postaci handlowej, która dociera do nas w inny sposób, o niskim stopniu zanieczyszczenia przez substancje. Znane są dwa przypadki zgonów z tego powodu już w kraju opracowane.
Czyli niestety zawsze zdrowy rozsądek i nie popadajmy w jakieś skrajności.
Dokładnie, dokładnie.
Takich rewelacji medycznych.
Dokładnie, zwłaszcza, że na przykład witamina C dostępna w takiej postaci prawie stuprocentowej, to jest lewoskrętna, ona jest bardzo słabo przyswajalna przez organizm.
Się zastanawiam, na ile ta dieta szybko jest w stanie nam jakość jedzenia poprawić, czyli ją trzeba po prostu stosować przez całe życie i nie możemy chyba liczyć na to, że nagle postanowimy sobie od 14 listopada zdrowo się odżywiać i po miesiącu poczujemy poprawę w widzeniu.
Na pewno nie. Natomiast dużo jednak zasług jest w naszym wyobrażeniu o tym, że nam się dzieje lepiej. Czyli sama świadomość przyjmowania lepszego pokarmu przekłada się na nasze dobre samopoczucie. A dobre samopoczucie zawsze gwarantuje nam, że będziemy lepiej widzieli. To jest coś, co wykorzystuje wielu producentów żywności, nutrifarmaceutyków, suplementów diety. Mianowicie zadowolenie osoby stosującej czy dbającej o siebie.
Panie doktorze, co zrobić w dzieciństwie, a raczej co rodzice mogą zrobić, żeby zadbać o oczy naszych dzieci?
To jest dobre pytanie, bowiem dzieci to skarb. I ten skarb należy otaczać szczególną opieką i ochroną. Wiadomo, że dzieci w jakiś sposób wpływają na nasze bezpieczne czy regularne życie w ten sposób, że musimy je czymś zająć w momencie, kiedy my potrzebujemy odrobinę czasu dla siebie. No i pierwszą rzeczą to jest podarowanie dziecku jakiegoś tabletu elektronicznego czy pożyczenie nawet telefonu komórkowego. Uspokaja natychmiast. Nieraz jesteśmy świadkami tego, jak przy sąsiednich stolikach podczas śniadań rodzice rozstawiają telefony, żeby dziecko można było nakarmić. To nie są mądre nawyki, bowiem one generują trudności w ustaleniu właściwego rozwoju gałki ocznej. Wiadomo, że gałka oczna na tym etapie rozwoju wydłuża się i wraz z wydłużaniem się niwelowana jest nadwzroczność, która jest naturalna u dzieci bardzo małych. W wieku przedszkolnym większość dzieci ma małą wadę wzroku w granicach 1-2 dioptrii. Jeżeli takiemu dziecku damy impuls do bliży, to wada wzroku przekroczy pewne granice zwane normowzrocznością, czyli zerową wadę wzroku i zacznie zmierzać w kierunku krótkowzroku. Co ciekawe, ponoć sama obserwacja dotycząca postępu krótkowzroczności wiąże się z zawodem zegarmistrza w XIX wieku. Zegarmistrzowie używali monookularów, które sprawiały, że przedmioty, które musieli ustawiać w zegarku, jakieś trybinki, jakieś małe przekładnie, były postrzegane dobrze. Tym okiem widzieli w miarę dobrze. Drugie oko natomiast popadało w wysoką krótkowzroczność. I ta obserwacja sprawiła, że tak mocno zaczęliśmy się interesować, jak jest z postrzeganiem bliskich odległości. Jeżeli oczy są nastawione do bliskich odległości, automatycznie będą generować wady wzroku w postaci krótkowzroczności. Będą gałki oczne się wydłużać, aby móc skupić światło na siatkówce w odpowiedni sposób.
Czyli pamiętajmy o tym, że dzieci mają oczy trenować.
Bardzo plastyczne, dokładnie.
Bardzo plastyczne, więc patrzymy blisko i patrzymy daleko. Pojawia się czasem to pytanie, chciałam to zadać o poza tym wszechobecnym komputerem, telefonem, który mamy tak w zasięgu, nie wiem, kilkudziesięciu centymetrów, to o czytanie. Jeśli już nasze dzieci czytają, to w jakiej pozycji jest najlepiej czytać? Na leżąco, na siedząco, z jakim światłem, w jakiej pozycji? To ma znaczenie dla naszych oczu?
Na pewno. Czytanie musi odbywać w pozycji siedzącej albo półsiedzącej. Na leżąco raczej nie zalecam, ponieważ tu następuje naturalne skracanie odległości roboczej wynikające choćby z położenia sylwetki. Natomiast bardzo ważne jest oświetlenie. Nie może to być bleki oświetlenie sufitowe. To musi być skoncentrowane źródło światła, ustawione z boku, aby oświetlać w właściwy sposób czytaną lekturę. Kolejna rzecz to dobre przygotowanie pomieszczenia do takich celów, czyli unikajmy jednak zbyt dużej ilości sztucznego oświetlenia. Jeżeli jest to możliwe, to przy naturalnym świetle, plecami do okna, cokolwiek, co pozwala na wykorzystanie naturalnych zasobów świetlnych, to w bardziej plastyczny sposób wpłynie na prawidłowy rozwój gałek ocznych i ograniczy ryzyko wystąpienia chorób narządów wzroku w taki sposób. Dobrze dziecko stymulujmy. Pamiętajmy, że barwy mają bardzo istotne znaczenie w rozwoju dziecka. Tak jak większość z nas traktuje barwę czerwoną jako barwę alertową, tak w miarę upływu lat barwa czerwona przestaje być czytelna dla wielu osób i informacje zawarte na ostrzeżeniach przestają być czytane przez osoby powyżej 40 roku życia bez pomocy okularów. To jest też taki sygnał dla nas, żebyśmy, jeżeli mamy kłopot z czytaniem znaków na barwie czerwonej, zwróćmy się do okolicy. To może być sygnał, że potrzebujemy okularów do czytania. I wtedy z dynamicznej barwy czerwonej, która jest ulubiona przez młodzież, która świadczy o ich stosunku do życia, przechodzimy na barwę zieloną, która ma troszeczkę krótszą długość i zaczynamy preferować zieleń jako kolor własny, nie mając świadomości nawet, że lubimy ją z uwagi na to, że mamy pewne ograniczenia dotyczące postrzegania barw wraz z upływem czasu.
Czyli też obserwujemy te nasze gusty dotyczące koloru, bo to też sygnał o tym, co się dzieje z oczami.
Dokładnie.
Jeżeli już się tak zdarza, że dziecko, czy tam młody człowiek ma wskazanie do okularów, czy do korekcji wzroku, to pojawia się też to pytanie, co wybrać, na przykład szkła kontaktowe, czy okulary, czy tu są jakieś przeciwwskazania albo wskazania specyficzne?
To jest głównie kwestia wygody i pewnego wieku, ponieważ większość rodziców nie chce sugerować dzieciom soczewek kontaktowych w bardzo małym wieku, czyli poniżej 10 roku życia, chyba że wada wzroku jest na tyle wysoka, że dziecko źle się czuje z tym. Natomiast okulary jak najbardziej. Ja jestem zwolennikiem, tak jak obecnie większość okulistów, zwolennikiem pełnej korekcji wady wzroku, ponieważ każda nieskorygowana, nawet w małym stopniu wada wzroku może być przyczynkiem do postępu wady wzroku. Uważa się, że każdy 0,5 dioptrii nieskorygowanej wady wzroku zwiększa ryzyko postępu wady wzroku o prawie 60%.
Czyli to jest bardzo ważna uwaga, żeby jednak korygować wadę wzroku, a nie czekać, może mi to przejdzie.
Dokładnie. I nawet małe wady wzroku rzędu jednej dioptrii w pewnych okolicznościach, zwłaszcza jeżeli dziecko wykazuje skłonność do spędzania czasu nad lekturą, stanowią podstawę pod pełną korekcję wady wzroku od samego początku. Nie taką korekcję, którą się używa z doskoku. I co ciekawe, kiedyś uważano, że okulary powinny być zakładane do oglądania telewizji, do czynności wymagających skupienia uwagi w dal. Natomiast w tej chwili częściej zachęca się do korzystania z okularów korygujących wady wzroku w warunkach bliskich, ponieważ to bliż generuje ryzyko postępu schorzenia.
Jeszcze parę takich konkretnych pytań dotyczących naszych nawyków i nawyków naszych dzieci. Jeśli chodzi o sen, czy sen ma znaczenie dla jakości widzenia? To czy na przykład śpimy w ciemności, czy śpimy przy włączonym telewizorze i jakiejś lampce?
W tym przypadku akurat chyba nie ma to większego znaczenia, natomiast obserwujemy wpływ snu na jako impulsu do rozwoju pewnych schorzeń albo nasilania się pewnych schorzeń. I teraz podejmuje się kwestię cukrzycy, która jako powikłanie prezentuje retinopatię cukrzycową podczas snu ponoć. W warunkach niedotlenienia dochodzi do impulsu i miejscowych czy lokalnych zmian niedokrwiennych, dających sygnał pod rozwój patologicznych naczyń krwionośnych. Stąd takie badania stymulacyjne, które pozwalają na uzyskaniu efektu olśnienia czy wytworzenia światła u osób, które obciążone są cukrzycą, aby zmniejszyć ryzyko występowania retinopatii cukrzycowej. Natomiast sen jako taki wpływa na pewno na właściwości regeneracyjne. Goi większość urazów, które następują w trakcie dnia, pozwala nam na odbudowanie nabłonka rogówki, który mógł ulec uszkodzeniu wskutek działania wiatru, kurzu, pyłu, cokolwiek. Natomiast jakby część osób uważa, że po przebudzeniu, jeżeli są obciążeni wadami wzroku, widzi lepiej. Jakby nie ma to bezpośredniego przełożenia. To jest raczej kwestia komfortu postrzegania świata i jakby wypoczynku dotyczącego samego organizmu niż wypoczynku niezbędnego naszemu wzrokowi.
A takie wrażenie, którym często też jest sygnalizowane, że wrażenie bardzo suchych oczu, i tego, ja sobie tak sięgałam do różnych materiałów i mówię o tym, jak ważne jest mruganie, że my czasami zapominamy o mruganiu i ten element w ogóle ułzawienia, czy jak się to ma do stanu zdrowotnego naszych oczu, te odczucia suchości w oczach?
Na pewno praca przed ekranem monitora komputerowego ogranicza swobodę mrugania. I tak obserwujemy, że około dwukrotnie zmniejsza się częstość mrugania u osób intensywnie wpatrzonych w ekran monitora komputerowego. Co automatycznie oznacza, że powierzchnia oka nie jest zwilżana regularnie przez mrugnięcia. Jeżeli przyjmiemy, że średnio mrugamy około 16 razy na minutę, natomiast podczas pracy przy komputerze częstość mrugania może spaść do 8 razy na minutę, to oznacza, że z każdym mrugnięciem co 4-5 sekund dochodzi do rozproszenia filmu łzowego. Jeżeli ten czas ekspozycji jest wydłużony, mamy kłopoty ze właściwym zwilżeniem powierzchni oka, co może przekładać się na zmęczenie wzroku, uczucie suchości, zamazywanie się obrazu, ściemnienie obrazu również, zwłaszcza nasilone podczas podczas pracy na małych urządzeniach elektronicznych typu tablet bądź telefon.
I co robić w takich sytuacjach?
W takich przypadkach naturalnie jest, że zaczynamy sięgać po krople nawilżające. One przynoszą ulgę, ale również próbujmy stosować techniki 20 na 20 na 20. To jest technika, która mówi, że co 20 minut przez 20 sekund spójrz na przedmiot oddalony o 20 stóp, czyli około 5-6 metrów. Dobrze jest mieć na co popatrzeć. Czy to będzie atrakcyjna
czasem
koleżanka
okno
z daleka, czy okno właśnie prezentujące jakieś drzewo, albo jakiś obraz wiszący w pewnej odległości, który działa na nas uspokajająco. Skupmy się, kontemplujmy, odpocznijmy, pomrugajmy. Możemy również forsownie zamykać, zaciskać powieki. Większość ludzi patrzy na to później ze zdziwieniem, jeżeli mamy w sąsiedztwie naszego miejsca pracy osoby, które lubią spojrzeć również 6 metrów dalej. Te 6 metrów dalej wypada na wysokości naszego biurka. Więc pamiętajmy o tym, że to też może usprawnić nasze widzenie. Jeżeli zaciśniemy, otworzymy oczy przez minutę czasu, bo to uwalnia wydzielinę z gruczołów łojowych i sprawia, że oczy zyskują tą zewnętrzną powłokę w postaci warstwy tłuszczowej, tak tutaj, niezbędnej do klarownego widzenia.
Tutaj sam pan nawiązał do jednej z tych cech, które ja na początku audycji wspomniałam, o trenowaniu oczu, o tym, że tak. oczy lubią ćwiczenia.
Owszem, musimy jakby znaleźć sobie sposób na odpoczynek wzrokowy. Większość z nas nie zwraca na takie rzeczy uwagi, traktując oczy jako element immanente. One są po prostu. Czucie oczu jest już patologią, prawda? Jeżeli przychodzi do nas osoba i mówi, że czuje swoje oczy, to znaczy, że coś jest nieprawidłowego. Musimy poszukać jakichś oznak wskazujących na to, jaki rodzaj jest to czucia. Czy to ma charakter neurologiczny, czy wiąże się z powierzchnią oczu. To są sygnały dla nas lekarzy. Natomiast państwo sami z siebie, tak samo jak słuchu nie czujemy, tak samo wzroku nie odczuwamy, czy narządu wzroku nie odczuwamy jako takiego. No to jest to taki element immanentny, on jest obecny. Mamy świadomość jego ograniczeń, ale...
Ale warto mieć świadomość, że istnieje i warto o nie dbać, robiąc też ćwiczenia i zasada 20 na 20.
20 na 20. Cudownie.
I teraz pojawia się takie pytanie, panie doktorze, kiedy nasze oczy zaczynają się starzeć i jakie są objawy starzenia takiego naturalnego, kiedy nie dzieje się nic chorobowego, po prostu wiek.
Myślę, że my przyzwyczajamy się do tego, jak postrzegamy świat, nie mając świadomości nawet, jak dużo tracimy. Nasze zmysły chyba są wpisane w taki plan ratowania naszego umysłu. O czym myślę? Mianowicie tracimy sprawność słuchu, tracimy sprawność wzroku, ponieważ nasz rozum nie jest w stanie ogarnąć tak dużo bodźców, które napływają z tamtych stron. I powoli przyzwyczajamy się do tego, że jakość naszego widzenia jest słabsza, że pewne rzeczy nie dostrzegamy, godzimy się na to, byle mieć zagwarantowane to, co lubimy. Są ludzie, którzy uwielbiają zbierać grzyby, czytać książki. Jeżeli tego zaczyna im brakować, to jest to pierwszy sygnał niepokoju, a starzenie naturalnie postępuje. W wieku 65 lat co trzecia osoba w Polsce ma pewien problem, który może się źle skończyć dla niego. Jest to albo cukrzyca, albo jaskra, albo choroba zwyrodnieniowa plamki, albo zaćma. Są choroby, które można leczyć skutecznie, jak choćby zaćma, czyli zmętnienie soczewki, ale też są choroby, których tak naprawdę istotne znaczenie ma świadomość tego, co powinniśmy zrobić, że powinniśmy konsultować nasze problemy wzrokowe ze specjalistą, jak choćby początki cukrzycy. W tym momencie to jest automatycznie sygnał, żeby odwiedzić lekarza okulistę w ciągu pierwszego pół roku od rozpoznania choroby.
Bardzo często to właśnie są takie jakby synchroniczne wydarzenia w naszym ciele i trzeba o tym myśleć. Wracając do tego wieku, kiedy tak niepostrzeżenie dla nas ten proces starzenia się włącza i trochę gorzej widzimy, trochę gorzej słyszymy, to ta nasza czujność około 40 roku życia już powinna być włączona.
Dokładnie. 40 lat. Wcześniej było to około 45 roku życia. Obecnie już 42-latkowie potrzebują pierwszych okularów do czytania. Takie wymogi rzeczywiście...
I to nie jest niepokojące.
To nie jest niepokojące. Również pewne przekonanie, że wraz z początkiem stosowania okularów wada wzroku będzie się pogłębiać i będziemy coraz bardziej zdani na potrzebę korzystania ze szkieł korekcyjnych, nie jest do końca prawdziwa, bo rezygnując z używania okularów, rezygnujemy z przyjemności czytania, bo wiadomo, że jeżeli potrzebujemy jakiegoś impulsu do snu, to najlepszą rzeczą powyżej 40 roku życia jest wzięcie książki bez zakładania okularów do czytania. Wtedy automatycznie sen pojawia się w ciągu pierwszych dwóch, trzech stron. To samo dzieje się z innymi czynnościami wykonywanymi w warunkach bliżej. Wyobraźmy sobie spotkanie sylwestrowe 50-latków. Żaden z nich nie wziął okularów, a chcą pokazać sobie zdjęcia swoich wnuków. No kaplica dosłownie. I to jest taka wymiana szkieł, pożyczanie sobie nawzajem przy stoliku. Jeszcze dobrze,
ale nie
jak
mam
siądą...
swoich, tylko pożyczam
dokładnie
okulary.
Jeszcze dobrze, jak siądą z jakimś okulistą, który pamięta wady wzroku i ma świadomość tego, co komu można pożyczyć.
To są i naprawdę
zabawne, tak, zabawne historie, z którymi na stopie jesteśmy konfrontowani. Musimy o tym pamiętać. Także jakby wyrzućmy z siebie to przekonanie, że wraz z okularami do czytania będziemy skazani na ich używanie. Owszem, okulary są niezbędne do funkcjonowania w takich warunkach, a jeżeli chcemy rezygnować z takiej przyjemności, proszę bardzo, okulary są dla ludzi, którzy chcą czytać, chcą doświadczać przyjemności z pracy z urządzeniami bądź przedmiotami w warunkach bliskich odległości.
Warto sobie tak właśnie przemodyfikować to myślenie i myśleć o tym, że to mi daje szansę na korzystanie w pełni z życia. I jeżeli tych okularów nie używam, to wcale nie zatrzymuje tego procesu starzenia.
Nie. Wada wzroku będzie się pogłębiać. Oczywiście ona pogłębia się również wraz z naszymi nawykami. Osoby dużo czytające mają większy postęp starczowzroczności, rozwijając się po 40 roku życia i potrzebują mocniejszych okularów. Ale to jest coś za coś. Albo zyskujemy na rozumie, albo zyskujemy na jakimś wyobrażeniu świata tylko i wyłącznie. Jest takie mądre zdanie, że ludzie, którzy czytają, rządzą tymi, którzy oglądają. Weźmy sobie to do głowy, bo to się naprawdę przydaje i przekłada się na nasze dobre samopoczucie choćby.
Bardzo piękne zdanie. Pomówmy teraz chwilę o tych chorobach, których już pan sygnalizował, tych najczęstszych problemach schorzenia, które się pojawiają wraz z upływem lat, związanych ze wzrokiem.
Tak. Z chęcią najchętniej poruszyłbym temat schorzeń zwyrodnieniowych plamki żółtej. Bo sama informacja o chorobie plamki żółtej to jest jakby objawienie, że istnieje coś takiego jak plamka żółta. Większość pacjentów jakby źle interpretuje informację o obecności plamki żółtej jako obecności choroby. To schorzenia zwyrodnieniowe tego obszaru, odpowiedzialnego za centralne widzenia, są źródłem problemów. Powyżej 50 roku życia każdy z nas ma jakąś zmianę zwyrodnieniową na dnie oka, która nie musi nic oznaczać. Nie musi wpływać na spadek jakości widzenia. Poważniejsze problemy zaczynają się wówczas, kiedy tych zmian zwyrodnieniowych jest więcej, gdy zmieniają one budowę siatkówki, wpływając na uszkodzenie warstwy odbierającej albo odbijającej światło, jak na przykład warstwa barwnikowa i tej warstwy fotoreceptorowej, która przekodowuje impulsy świetlne na impulsy elektryczne, które docierają do nas do mózgu.
Jakie są objawy tego zwyrodnienia plamki żółtej?
Tak, objawy najczęściej polegają na występowaniu zniekształceń przestrzennych, czyli możliwości wystąpienia choćby szarawych przebarwień w czytanym tekście. Zniekształcenia mogą dotyczyć postrzegania przedmiotów geometrycznych, czyli kratek, które są wygięte w jakiś sposób niefizjologiczny, jeżeli skupiamy...
Wiemy, że coś nie jest wygięte, a my to widzimy jako wygięte.
Tudzież ograniczenia swobody widzenia polegających, w tym przypadku nie chodzi o chorobę zwyrodnieniową plamki żółtej, tylko ograniczenia swobody postrzegania w cen obwodowego. To jest akurat bardzo typowe dla rozwoju jaskry, która polega na peryferycznym zawężaniu się pola widzenia. To są przypadki osób, które boją się poruszać w zamkniętych pomieszczeniach, w ciemnościach, w tunelach, które postrzegają jedynie świat na wprost. Bardzo jakby trudne do wyobrażenia dla osoby zdrowej, natomiast sytuacje są dramatyczne, jeżeli spotykamy takie osoby poza gabinetem na przykład. Mając świadomość, że mają jaskrę, musimy dokładnie ustawić się na wprost nich. Spotkanie na przykład może wcale się nie skończy rozpoznaniem takiej osoby. W związku z czym, jeżeli jesteśmy sąsiadami kogoś, kto wcześniej mówił nam dzień dobry, a teraz nie odpowiada na nasze powitania, to nie oznacza, że ta osoba się na nas obraziła. Ale to oznacza, że może mieć problem ze wzrokiem, który wymaga rozmowy, skłonienia jej do, czy kogokolwiek z rodziny, żeby tą osobę, najczęściej w podeszłym wieku, zaprowadzić do specjalisty, żeby ustalić możliwe przyczyny tego upośledzenia, bo część z nich jest odwracalna. Tu mówię o zaćmie. Zaćma podlega leczeniu. Obecnie system opieki zdrowotnej i możliwości wykonywania zabiegów operacyjnych zaćmy uległy poprawie i skróceniu. Czas rehabilitacji wzrokowej jest praktycznie żaden. Takie osoby wracają do swoich czynności, ciesząc się sprawnym wzrokiem.
Zaćma jest chyba takim najbardziej z tych wymienionych tutaj chorób przypadkiem, w których my możemy tak interweniować w miarę skutecznie.
Dokładnie.
Całkowicie zabierając ten problem.
Tak, przywracając człowiekowi wzrok, jesteśmy w stanie poprawić jego komfort życia, a w warunkach, gdy jest to osoba schorowana, a często oczy uznajemy za taki... za organ, który towarzyszy choremu organizmowi, czyli chore oko w chorym organizmie. Dlatego zaćmy spodziewajmy się zawsze w przypadkach schorzeń o charakterze przewlekłym u młodszych ludzi. U starszych będzie to odpowiedź na naturalne procesy starzenia się organizmu, na ekspozycję na światło słoneczne, na te tak zwane wolne rodniki, które są wzbudzane przez intensywną ekspozycję na światło słoneczne, czy choćby czynniki ryzyka, jak na przykład palenie papierosów, które bardziej sprzyja rozwojowi zaćmy niż inne, powiedzmy, nałogi.
To jest bardzo ważne, co pan powiedział o tej czujności najbliższych osób, że jeżeli zauważymy u osoby starszej jakieś dziwne takie zachowania w sensie jej obyczajów, poruszania się w przestrzeni tej znanej i nieznanej, to powinien być sygnał, że może warto iść do okulisty.
Dokładnie. Okulista może być również początkiem pewnego spotkań z innymi specjalistami i przykładowo, jeżeli wykluczymy schorzenia oczne, mogą to być problemy neurologiczne. Wielu pacjentów, którzy mają operowane guzy mózgu, zaczyna swoją, w cudzysłowie, przygodę ze specjalistami właśnie w gabinecie okulistycznym.
Że tam jest ten pierwszy sygnał,
dokładnie,
że coś się dzieje.
Sygnał, że jest niepokojące objawy, które sugerują, że powinniśmy poszukać głębiej. I to nie musi być szeroko rozwarta źrenica, nie musi być brak postrzegania obwodowego, wystarczy spadek ostrości wzroku, coś niepokojącego w obrazie na przykład chorego, który nie koresponduje z innymi parametrami badanymi w trakcie wizyty lekarskiej.
Panie doktorze, mówi się o tym, że oczy są zwierciadłem duszy, są też zwierciadłem ciała, tego, co tam się dzieje.
Dokładnie, dokładnie. Chore oko jest na pewno w chorym organizmie. Przykładowo jaskra bardzo często poprzedza incydenty niedokrwienne. Rozpoznanie schorzenia, jak w obserwacjach jest, trzykrotnie zwiększa częstość rozpoznawania poważnych schorzeń zatorowo-zakrzepowych w organizmie albo incydentów niedokrwiennych w ciągu kolejnych 2 lat. To są przypadki osób, które mając zaawansowane uszkodzenie nerwu wzrokowego spowodowane brakiem właściwego krążenia, tudzież podwyższonym ciśnieniem wewnątrzkałkowym, borykają się później z następstwami tego w postaci choćby udaru niedokrwiennego czy incydentów zatorowo-zakrzepowych prowadzących również do, jeśli nie do śmierci, to bardzo poważnych problemów.
To kolejny przyczynek do tego, żeby te oczy traktować bardzo poważnie.
Dokładnie.
I z biegiem lat coraz poważniej.
Tak, to prawda. Więc jakby dokładne badanie okulistyczne jest gwarancją, że dostrzeżemy problemy w momencie, kiedy jeszcze nie stanowią one ryzyka dla chorego.
Ale choroby, o których mówimy, może z wyłączeniem zaćmy, wymagają potem już długoletniego leczenia, prawda? Jesteśmy już po prostu pacjentami okulistycznymi.
Tak, dokładnie. Przewlekłe schorzenia oczu, zwłaszcza jaskra, wymagają bardzo regularnych wizyt lekarskich i oceny tego, jak pacjent widzi, jakie utrzymuje ciśnienie wewnątrzkałkowe, i aby uzyskać dobrą jakość życia. Mamy świadomość, że włączając leczenie w takich przypadkach, często pogarszamy komfort życia pacjentów. Rówieśnicy, którzy nie leczą się z powodu schorzenia, są bardziej zadowoleni z komfortu życia, mimo że mają słabsze widzenie niż osoby, które regularnie zapuszczają sobie krople zgodnie z wytycznymi lekarza. Także cały czas mam świadomość, że my jako lekarze działamy na niekorzyść pacjenta w takim znaczeniu, w jakim oni oceniają jakość swojego życia. Dokładnie.
Mówiliśmy na początku naszego spotkania o tym, jak zadbać o oczy dzieci, czyli w tym okresie dzieciństwa. To jak zadbać o oczy w tej jesieni życia, wtedy kiedy już tam się mamy sporo chorób, które nam towarzyszą, no ale jeszcze wciąż chcemy dobrze widzieć?
Pierwsza rzecz to oczywiście uświadomić sobie, jaka jest natura problemu. Czyli czy dotyczy to zmętniałej soczewki, czy uszkodzenia nerwu wzrokowego, czy powikłań cukrzycowych, czy też starczego zwyrodnienia plamki. 4 ważne rzeczy. To one są głównie źródłem istotnego upośledzenia widzenia u co trzeciej osoby powyżej 65 roku życia. Jeżeli będziemy znać powód naszych problemów zdrowotnych czy wzrokowych, łatwiej będzie prowadzić. Dobre wyrównanie cukrzycy gwarantuje nam zahamowanie postępu retinopatii cukrzycowej. Uważa się, że retinopatia cukrzycowa jest tak naprawdę karą za grzechy, których dopuszczaliśmy się wobec własnego organizmu. I obżarstwo, nieregularność spożywania posiłków, to wszystko nawet w warunkach dobrze wyrównanej glikemii u cukrzyków może pozostać z odpowiedzią ze strony organizmu w postaci choćby zmian na dnie oczu. czy tych trudnych, problematycznych przypadków, które podlegają owszem leczeniu, ale są bardzo trudne w prowadzeniu. Zwłaszcza, że wymagają pewnej mobilizacji, poświęceń ze strony pacjenta. Przy chorobach zwyrodnieniowych plamki niestety mamy trochę inną optykę. Mianowicie większość z nich ma charakter suchy, czyli nie przebiega z powstawaniem patologicznych naczyń krwionośnych i badania dotyczące suplementacji diety niestety nie potwierdzają, że są skuteczne w leczeniu pierwszych tych początkowych objawów tego schorzenia. W postaciach średnio ciężkich i ciężkich mogą powstrzymać u co czwartej osoby postęp upośledzenia widzenia spowodowanego przez zmiany zwyrodnieniowe. Nie są to optymistyczne opinie, natomiast wszystko jest tak naprawdę wykładnią wieku. Wraz z upływem czasu mogą nas dotknąć takie choroby, o których poczytamy obecnie, a nasi bliscy niestety na nie chorują. Także miejmy świadomość, że osoby z naszego otoczenia, osoby w podeszłym wieku, wymagają często pomocnej dłoni, wrażliwego serca i dobrego ucha do skarg, które musimy odbierać w jakiś konkretny sposób.
A to piękne podsumowanie naszej dzisiejszej rozmowy o tym, jak zadbać o oczy, ale też jak zadbać o całego człowieka, bo to zawsze jest całość, która jest jakby najlepszą receptą. Bardzo dziękuję. Doktor Andrzej Mikita, okulista, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie doktorze.
Ja dziękuję, panie redaktor.
A państwu życzymy spokojnego listopadowego popołudnia. Magdalena Gołaszewska, do usłyszenia w Polskim Radiu Białystok.